Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
Sfałszowanie protokołu badań porównawczych DNA w przypadku Bogutowicza raczej nie wchodziło w grę. O wiele łatwiej stwierdzić niechcący niezgodność próbek, niż to, że pochodzą od blisko spokrewnionych osób. Chyba tylko z jednego powodu mogło dojść do pomyłki. Stwierdzono, że zwłoki znalezione w Odrze należały do Bogutowicza, mimo że nie należały. Dlaczego? Chciałem to sprawdzić, przynajmniej na tyle, na ile się dało. Następnego dnia pojechałem do prokuratury okręgowej na ulicę Stoisława. Rozmowa z prokuratorem Osińskim mogła stanowić przełom. Czułem to. Osiński był niewysokim, łysiejącym mężczyzną po 50. Zdziwił się, kiedy przedstawiłem się i zapytałem go o sprawę Bogutowicza. W jego małych oczkach, o obwisłych powiekach, włączyła się jakaś czujność. Pan jest tu oficjalnie, panie inspektorze? Zapytał mnie podejrzliwie. A mnie się wydaje, że to akurat nie ma znaczenia, odparłem, rozglądając się po ścianach. Albo ma bardzo niewielkie. Tak niewielkie, że nie warto nawet zaprzątać sobie tym głowy. Chodzi o kwestię ustalenia tożsamości denata na podstawie badań DNA, powiedziałem już poważnym tonem. Osiągnąłem swój cel. Jego uśmiech też spełzł z ust. Nie przeliczyłem się. Zerknął na zegarek i westchnął. 5 minut. Tyle dla pana mam. Słucham. Zlecił pan badanie porównawcze DNA Marcina Bogutowicza. Owszem, odparł, mimo że to, co przed chwilą powiedziałem, nie było w zasadzie pytaniem, tylko stwierdzeniem. Ale zrobił pan to dopiero na żądanie matki zabitego, kiedy zagroziła, że zleci badania sama, prywatnie. Miała prawo zlecać takie badanie na swój koszt. Pokiwał głową, wywijając dolną wargę, która czerwieniła się przez chwilę niczym korale pod dziobem indyka. Zlecił ją pan laboratorium kryminalistycznemu KWP, a nie zakładowi medycyny sądowej, gdzie pobierano próbki z ciała, a potem od matki Bogutowicza. To wiedziałem na pewno z akt sprawy, w których były pisma i protokoły. Po co, skoro można było zrobić to wszystko w jednym miejscu, w sądówce? Proszę pana, raz zleca się badania w sądówce, a raz w kryminalistycznym. Gdzie tu sensacja? To prawda, przyznałem. Wiem, że nie ma zasady. Sam pan widzi. Może po prostu w szpitalu nie mieli czasu. Ale badania próbek z ciał ofiar akcji Strela robiła już sądówka. Nie wszystkich, wzruszył ramionami. W niektórych przypadkach nie było takiej potrzeby. Ciała dało się zidentyfikować podczas okazania bliskim. Ale w tych przypadkach, w których ta potrzeba zaszła, robiła? Robiła. I co z tego? Poza tym pan wybaczy, lecz nie będę z panem rozmawiał o tej akcji, bo nie jest pan osobą upoważnioną do otrzymywania jakichkolwiek informacji na ten temat. Powtarzam, jakichkolwiek. Czyli żadnych, gdybyśmy się nie zrozumieli. To pan prowadzi dochodzenie w tej sprawie, prawda? Owszem. Chciałem się tylko upewnić. Mruknąłem. Wiem, dlaczego pan tak zrobił, powtórzyłem ze spokojem. Nie bardzo rozumiem. Nieczęsto się zdarza, żeby po próbkę do szpitala przyjechał sam prokurator. Prawdę mówiąc, z tego co wiem, nie zdarzyło się to nigdy. Osiński zrobił się jeszcze bardziej czerwony. Poczułem się, jakbym trafił w totka co najmniej piątkę. To właśnie tę rzecz sprawdziłem przedwczoraj w laboratorium pomorzańskiej sądówki. Osiński sam odebrał próbki materiału pobrane od Bogutowiczowej i ze zwłok z Odry. Osobiście. Mała rzecz, a cieszy. Dwa dni później, pod wieczór, zgodnie z harmonogramem, zjawiłem się na ulicy Wareńskiego pod domem prokuratora Osińskiego. Zapukałem, bo nigdzie nie zauważyłem dzwonka. Drzwi otworzyły się po dłuższej przerwie i pojawiła się w nich niska kobieta ubrana w coś w rodzaju szlafroka. Dzień dobry. Czy zastałem pana Osińskiego? Zapytałem oficjalnym tonem. Kim pan jest? Zapytała kobieta o wielkich, zapłakanych oczach. Zrobiło mi się niewyraźnie. Sam nie wiem dlaczego. Nie chodziło o przedstawienie się. Nie widziałem powodu, żeby to przed nią ukrywać. Chodziło o jej twarz. Coś było nie tak. Nazywam się Dariusz Suder. Powiedziałem już normalnym tonem. Inspektor Dariusz Suder z Komendy Wojewódzkiej Policji. Czy jest mąż? Mąż nie żyje, powiedziała spuszczając wzrok. Niech pan poczeka chwilę. Stałem przed uchylonymi drzwiami, nie wiedząc, co zrobić i powiedzieć, kiedy kobieta pojawi się w nich ponownie. To nie był ktoś w rodzaju sąsiadki Krępisza, kogo mogłem zbyć czy zagadać. Gdy znów otworzyło się na oścież i zobaczyłem w nich Osińską, wyjąkałem. Ale rozmawiałem z nim 2 dni temu. Co się stało? Popełnił samobójstwo. Wczoraj. Osińska trzymała coś w ręku. Proszę pani, czy jest... Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy jest pani pewna, że to było samobójstwo? Nie mogę w to uwierzyć. Kobieta w drzwiach smutno pokiwała głową. Ja też nie mogę w to uwierzyć, ale zrobił to w domu. Zaniosłam mu herbatę do gabinetu, a kiedy godzinę później weszłam, żeby spytać, czy będzie jadł kolację, wisiał na haku od lampy, a obok leżał podnóżek, którego używał podczas pracy. Nawet nie słyszałam, jak ten stołek upada, rozumie pan? Spuściłem głowę. Wcześniej tego dnia, tuż po powrocie z pracy, dał mi to. Osińska podniosła trzymany w dłoni kawałek papieru. Po prostu mi dał i powiedział, że jeśli nikt się po to nie zgłosi w ciągu tygodnia, to mam otworzyć i zrobić, co uznam za stosowne. Zanim zdążyłam zapytać, o co chodzi, poszedł do siebie. Był wyraźnie zły, więc wolałam zostawić go w spokoju. To była koperta formatu C5, brązowa i sztywna, zaklejona przezroczystą taśmą. Było na niej napisane tylko jedno słowo – Suder. Kształtne litery wykaligrafowane czarnym markerem biły w oczy. Żona Osińskiego wręczyła mi ją, nie patrząc na mnie. – Co w niej jest? – zapytałem. – Nie wiem, nie sprawdzałam – szepnęła. Mówiłam, że mąż zabronił. Dopiero po tygodniu. Pan pozwoli, że już go pożegnam. Do widzenia. Cofnęła się, znikając w półmroku zalegającym w mieszkanie i cicho zamknęła drzwi. Stanąłem na półpiętrze i otworzyłem kopertę. W środku było tylko jedno zdjęcie. Przedstawiało 2 postacie siedzące obok siebie na łóżku, splecione w dziwnej, nienaturalnej pozie, otoczone skotłowaną pościelą, malowniczo udrapowaną na leżącym na podłodze materacu. Nagi Osiński, zachłannie obejmujący ramieniem małą, na oko 11-letnią dziewczynkę. Również nagą. Drugą ręką jej dotykał. Światło dogasającego dnia padało przez okno klatki schodowej na wymizerowaną buzie dziecka. Od czasu postrzału miewałem wyłącznie czarno-białe sny. Jak filmy ze starego kina, u pana w ciemnych okularach, który nie wymawia R. Bez koloru, a przez to jakby niepełne i pozbawione wyrazu, jak nie moje. Tym razem było podobnie. Tej nocy, we śnie, wróciło do mnie ostatnie wspomnienie, jakie mój uszkodzony pociskiem mózg zarejestrował przed wyłączeniem się na kilka następnych miesięcy. Tym wspomnieniem był widok biegnącej ku mnie Agnieszki. Widzę, jak moje dziecko, które już nie jest dzieckiem, staje nagle w miejscu, szeroko otwiera oczy i łapie się za głowę, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Otwiera usta do krzyku i słyszę straszne słowa. Słyszę je wyraźnie. Są głośne, pełne przestrachu i wściekłości jednocześnie. Sprawiają, że zamieram ze zgrozy. Tak nie miało być! Agnieszka powtarza to w szoku kilka razy, wciąż trzymając się za głowę. I nagle tuż przed nią pojawia się mężczyzna w kasku motocyklowym, wymierza broń w jej kierunku i pociąga za spust. Widzę leciutką smuszkę dymu ulatującą z lufy, ruch pokrywy zamka, wylatującą łuskę, kręcącą się w powietrzu jak fryga. Patrzę, jak moja córka upada na ziemię. Nie rusza się, a spod jej głowy wypełza czarny strumyk krwi. A potem widzę już tylko ciemność. I znów słyszę te słowa, tym razem w swojej głowie, jak nagranie, ale są identyczne. Tak nie miało być. Obudziłem się z sercem walącym w piersi z przerażenia i od razu puściłem pawia. Płacz nie miał już sensu. Teraz trzeba było się skupić na tym, żeby dać radę przeczekać najgorsze. Kilka godzin później wciąż byłem pewien, że to, co mi się przyśniło, to wycinek rzeczywistości, który przypomniał mi się we śnie, a nie fragment wyindukowanej ukrytymi w podświadomości wspomnieniami sennej Mary. Zwłaszcza te straszne słowa, które wykrzyczała tuż przed śmiercią Agnieszka. Patrząc na to obiektywnie, nie mogłem mieć takiej pewności. Taka była prawda, ale znałem sposób, żeby to sprawdzić. A przynajmniej istniała spora szansa, że to mi się uda. Sylwia Białek była cywilnym pracownikiem komendy. W Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji zajmowała się sprawdzaniem kwitów do przetargów na remonty i bieżące utrzymanie nieruchomości podlegających komendantowi wojewódzkiemu. Nie znaliśmy się bliżej. Przez kilka lat widziałem się z nią może 3-4 razy. Rozmawialiśmy przez chwilę o papierkach i zamówieniach mebli i sprzętu informatycznego. Pamiętam swoje zdziwienie, gdy Mołczun uświadomił mi, że dziewczyna niemal nie słyszy. Kiedy zapytałem go, jak w takim razie rozumie to, co się do niej mówi, uśmiechnął się i wskazał na swoje usta. Nie chciało mi się wierzyć. Przede wszystkim w to, że się nie zorientowałem, bo ten fakt potwierdziło mi potem kilka innych osób. Ona była osobą niesłyszącą. Ja chyba niedowidzącą, ale okazało się, że paru moich kolegów z komendy zdziwiło się kiedyś równie mocno jak ja. I to ona była moją szansą na uzyskanie pewności, jak brzmiały ostatnie słowa Agnieszki. Wejście do inwestycji znajdowało się od strony wylotu trasy zamkowej, niedaleko piwnicy Kany. Była to niepozorna brama równie niepozornej kamienicy. Wszedłem na pierwsze piętro i znalazłem pokój, w którym pracowała dziewczyna. Uchyliłem drzwi i wywołałem ją na korytarz, wzbudzając przy okazji niezdrowe zainteresowanie jej dwóch koleżanek. Patrzyliśmy na siebie. Ona na mnie ze zdziwieniem, ja na nią z niepewnością. Dzień dobry, pani Sylwio. Zacząłem, pamiętając, żeby mówić wyraźnie. Kojarzy mnie pani? Pokiwała głową z nieśmiałym uśmiechem na ustach. Ale o co chodzi, panie inspektorze? I niech pan mówi normalnie. Miała miły głos i taki sam uśmiech. Chciałbym pani coś pokazać i poprosić, żeby odczytała pani z ruchu warg słowa pewnej osoby. Oczywiście, żaden problem. Wesoło wzruszyła ramionami, rozkładając ręce i opierając się o ścianę korytarza. No, właśnie jest pewien problem. Spojrzałem jej w oczy. Na tym filmie giną ludzie. Czy to... zapytała z gasnącym na twarzy uśmiechem. Tak, potwierdziłem. To moja rodzina, niestety. Pokażę pani tylko niezbędne minimum. Obiecałem, nie wspominając, że obejmuje moment śmierci mojej córki. To naprawdę może panu pomóc? Zapytała. Naprawdę. Nawet pani nie wie, jak bardzo. Chodźmy, powiedziała zdecydowanym tonem i ruszyła przed siebie. Poszedłem za nią wąskim, pełnym załamań korytarzem. Sylwia wskazała torbę z laptopem. Tu ma pan ten film? Zapytała. Pokiwałem głową i sięgnąłem do torby, wyciągając z niej komputer. Jest pani pewna? Pokręciła głową. Absolutnie nie. Ale zrobię to. Dla pana, powiedziała twardo. Dziękuję pani. Pokażę pani tylko fragment, na którym ginie moja córka. Chodzi mi o moment, gdy coś mówi. Nagranie jest bez dźwięku, a ja chciałbym wiedzieć, co powiedziała. A w zasadzie to potwierdzić. W porządku? Znów zobaczyłem Agnieszkę i jej mordercę. Znów zobaczyłem, jak oczy Agnieszki rozszerzają się, jak rusza ustami, mówiąc coś, czego nie mogłem usłyszeć, i jak upada, szarpnąwszy przedtem głową, w którą wbija się śmiertelny pocisk. Zauważyła pani, co mówiła? Zdążyła pani? Powiedziała? Tak nie miało być. Spojrzała na mnie, a jej oczy znów zaszkliły się od łez. Czyli jednak dobrze pamiętałem. Potwierdziła moje wspomnienie. Nigdy wcześniej nie widziała pani śmierci człowieka? Zapytałem. Pokręciła w milczeniu głową. Wie pan, że ona powiedziała coś jeszcze? Zapytała mnie nagle. Nie rozumiem. W jednej chwili zrobiło mi się zimno. Kiedy już? Chlipnęła. Kiedy już leżała na ziemi? Zamknąłem oczy i przypomniałem sobie, że ruszała ustami, zanim znieruchomiała. Co powiedziała? Wyszeptałem. Powiedziała Marcin. Otworzyłem szeroko oczy, a w głowie poczułem lekkie pulsowanie. Słucham. Mówiłam, że powiedziała Marcin. Jest pani pewna? Podszedłem do niej. Tak, pokiwała zdecydowanie głową. Byłem jej naprawdę wdzięczny. I wciąż było mi przykro, że musiałem jej to zrobić. Musimy się spotkać. Pilnie. Rzuciłem do telefonu, kiedy Milena odebrała. To nie jest nasz termin, odpowiedziała spokojnie. Jest dopiero 10 rano. Tak, wiem, ale to bardzo ważne. Nie będę łkał w telefon, że jak się nie spotkamy, to palnę sobie w łeb. Ale bardzo mi na tym zależy. Milczała przez chwilę. Przyjedź za godzinę do gabinetu. Dzięki, sapnąłem. Wielkie dzięki. Odwdzięczę się. Zrobisz na mnie habilitację, zobaczysz. 3 kwadranse później byłem pod jej gabinetem. To niemożliwe. powiedziała Milena, kiedy skończyłem. Dlaczego niemożliwe? Zapytałem. Dlatego, że trudno w to uwierzyć? Ten cały Bogutowicz był bandytą. Ale to inny wątek. Nawet to, że był zaplątany w tę rzeź w porcie, może być przypadkiem. Bandyci też są w związkach i też się zakochują. Kto wie, może faktycznie zakochał się w niej na zabój, a ja byłem przeszkodą. Przeszkodą, którą można pokonać, jak niemal wszystkie przeszkody. Wystarczy tylko chcieć, wystarczy odpowiednia motywacja i narzędzia. Jak kochanek bandyta gotowy na wszystko, sączący jad w młody, chłonny umysł nastolatki. Chryste. Ukryłem twarz w dłoniach. Milena kiwała głową. Przemyśl to wszystko jeszcze raz, teraz, na głos. Wszystko, co przyjdzie ci do głowy. Nabrałem powietrza i spojrzałem w okno, żeby nie rozpraszać się jej widokiem. Gdyby faktycznie zabójstwo zleciła Agnieszka, Bogutowicz nie zrobiłby tego w ten sposób, powiedziałem. Zbrodnie z miłości nie są skomplikowane ani wyrafinowane. Zastrzeliłby mnie w bramie, kiedy wracałbym z pracy, albo w samochodzie, gdy zatrzymałbym się na światłach. Miałby ułatwione zadanie, bo nie musiałby na mnie czatować. Wystawiłaby mnie moja córka, wystarczyłby jeden telefon czy SMS. Ale przede wszystkim Agnieszka by nie ucierpiała. Skoro Bogutowicz ją tak kochał, nie zrobiłby jej przecież krzywdy, prawda? Spojrzałem na Milenę, szukając na jej twarzy potwierdzenia moich słów. Sam widzisz, że teraz wygląda to bardzo logicznie. Ten Bogutowicz był przekonany, że pojedziesz do Berlina sam. Kiedy strzelił do ciebie, zobaczył, że w samochodzie jest ktoś jeszcze. Aż podniósł owiewkę hełmu, jakby chciał to zobaczyć lepiej. I wpadł w lekką panikę. To dlatego ominął cię, nie oddając dodatkowego strzału. Nie upewnił się, że nie żyjesz. Zabił twoją żonę, a potem jeszcze zobaczył Agnieszkę, która wybiegła z toalety. I kiedy Bogutowicz ją zobaczył, jeszcze bardziej spanikował. Mówiłeś, że między wymierzeniem a strzałem minęło kilka sekund. Zgadza się. To wtedy Agnieszka krzyknęła: tak nie miało być. Rozglądała się przy tym, jakby szukała pomocy albo chciała wziąć kogoś na świadka. To dlatego tak krzyknęła, bo go rozpoznała. Rozumiesz już? Nie miała z tym nic wspólnego, tylko go rozpoznała. I dlatego zdecydował się strzelić. Rozpoznała go przez wąską szparę w kasku. Kask miał odsłoniętą przyłbicę. Tak to się nazywa, ta owiewka. Więc poznała go po oczach. Nie poznasz oczu osoby, którą kochasz? Poczułem w gardle tę cholerną bólę. Pozostaje mi tylko przyjąć, że to wszystko prawda, powiedziałem cicho. Że Agnieszka jest niewinna. Muszę tylko jakoś sprawdzić, czy jej znajomość i związek z Bogutowiczem były przypadkowe, czy nie. Po tym, co stało się z Osińskim, mam wrażenie, że nie można mówić o przypadku. I pojawia się jeszcze jedno istotne pytanie. Jakie? Skoro to nie Agnieszka powiedziała Bogutowiczowi, kiedy jadę do Berlina i że w ogóle tam jadę, to kto?
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.